Medycyna jest oczywiście przede wszystkim nauką biologiczną, a biologia charakteryzuje się tym, że nie ma nic na pewno.
Jakie znaczenie ma wiedza i doświadczenie w medycynie?
Górnik w przedszkolu jest to akurat akcja tutaj w Zielonej Górze, lokalna, w której biorą udział pracownicy naszego oddziału tutaj w Zielonej Górze.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, oddział w Zielonej Górze, zajmuje się również edukacją.
PESEL jest do celów identyfikacyjnych, jeśli przychodzi rachmistrz spisowy, po PESELach identyfikujemy, natomiast później te wszystkie dane ulegają anonimizacji, podlegają podwójnej ochronie, tajemnice statystyczne. Najpierw RODO, później tajemnica statystyczna, zresztą wszyscy, którzy mają jakikolwiek kontakt właśnie z danymi spisowymi, z procedurami, z organizacją spisu, podpisują upoważnienie, przyrzeczenie o tym, o zachowaniu tych danych.
Od początku kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny. To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Niewątpliwie największym medycznym odkryciem ubiegłego roku jest opracowanie i wdrożenie szczepionki przeciw COVID-19, chorobie wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Mimo pandemii doszło także do kilku innych przełomów medycznych. Naukowcy pracują nad szczepionką na raka, nad terapiami genetycznymi i testują nowe leki w leczeniu chorób. Co wpływa na szybkość rozwoju medycyny, wyjaśnia w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Moim gościem jest pan Tomasz Jarmoliński, doktor nauk medycznych, nefrolog, pediatra i transplantolog. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, na początek pytanie, a właściwie podstawowe uzgodnienie. Medycyna jest nauką statystyczną, głównie jeśli chodzi o podstawową w gruncie rzeczy diagnostykę. Jeśli są takie a takie objawy, to jest taka a taka choroba. W procentach, zgadza się?
Nie do końca z panem redaktorem się zgodzę. Nie jest nauką ściśle statystyczną. Oczywiście jest nauką, która się opiera na statystyce, która korzysta ze statystyki, natomiast nie mogę sobie odmówić dodania pewnej szczypty sztuki w tym, co robimy w medycynie, bo oprócz statystyki, oprócz tych zimnych danych jest jeszcze coś takiego jak doświadczenie, jest jeszcze coś takiego jak intuicja lekarza, także oczywiście statystyka jest podstawą naszego rozumowania medycznego, naszej dedukcji diagnostycznej, naszych działań leczniczych, ale jest w medycynie coś więcej poza statystyką.
Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego uzupełnienia tego, to było troszeczkę z haczykiem, pan wybaczy panie doktorze, ale jak to jest z tym procentem, że tak powiem, jakie procenty się stosuje w tej metodzie diagnostycznej?
Medycyna jest oczywiście przede wszystkim nauką biologiczną, a biologia charakteryzuje się tym, że nie ma nic na pewno. W związku z czym my w naszych działaniach posługujemy się przede wszystkim tą tak zwaną zewidencjonowaną, udokumentowaną wiedzą medyczną, którą zbieraliśmy przez stulecia. Może to ostatnie stulecie było najbardziej efektywne, bo wówczas ten bagaż wiedzy zdobywany przez naukowców podwajał się w ciągu najpierw kilkunastu, później już tylko kilku lat. I de facto tak jest, że żeby dobrze się poruszać w medycynie, trzeba tę wiedzę zdobyć. Ta wiedza dziś pochodzi przede wszystkim z metaanaliz, czyli z analizowania danych pochodzących z dużych, wieloośrodkowych badań, zarówno obserwacji objawów, jak i skuteczności leczenia. Więc to jest naprawdę olbrzymi bagaż wiedzy i jeśli lekarz mówi, że z jego wiedzy, doświadczenia wynika, że coś należy zrobić, to znaczy, że mówi to w oparciu o bardzo szerokie statystyki. Jeśli mówi, że jakieś lekarstwo jest skuteczniejsze od innego lekarstwa, w związku z czym jest bardziej polecane w danej chorobie, to też oparte jest najczęściej na badaniach, chociaż musimy sobie zdać sprawę, że pod tym względem dobrze opracowane mamy jednostki chorobowe, które dobrze znamy. Jeśli stykamy się z czymś takim, z czym zetknęliśmy się rok temu, myślę tutaj o
koronawirusie, SARS-CoV-2, zupełnie nowym drobnoustroju i zupełnie nową chorobą COVID-19, której do tej pory nie obserwowaliśmy, to na początku wiemy bardzo niewiele i stąd te zmienne dane, stąd te nowości, które pojawiają się w zasadzie co tydzień na ten temat. Laik może tutaj odnieść wrażenie, że medycyna sobie z tym tematem zupełnie nie radzi albo jest bardzo chciejna w podejściu do tego tematu. No oczywiście to jest tak jak z każdą nową sytuacją. Ja mam dość ciekawe doświadczenie, bo brałem udział w leczeniu jednego z pierwszych pacjentów. W marcu zeszłego roku mieliśmy taką historię na oddziale transplantacji szpiku, gdzie pracuję, że jedna z naszych małych pacjentek po przeszczepie szpiku zademonstrowała objawy, właściwie jeszcze przed przeszczepem, ale dopiero po przeszczepie mogliśmy zrobić jej test. I leczyliśmy ją korzystając z różnych znanych wówczas sugerowanych metod, bo trudno było powiedzieć, że one były znane, bo ta choroba dopiero wchodziła. Dzisiaj wiemy już zdecydowanie więcej, postępujemy trochę inaczej, ale czy to znaczy, że wtedy postępowaliśmy źle? Na pewno no nie, bo po pierwsze wykorzystaliśmy wszystkie dostępne metody, po drugie uratowaliśmy pacjenta, więc nawet jeśli dzisiaj pewne z tych sposobów zastosowanych w marcu roku 2020 wydaje nam się trochę wątpliwe, to jednak odnieśliśmy sukces i w tym zakresie posługiwaliśmy się nie tylko statystyką, bo de facto statystyk wtedy jeszcze nie mieliśmy na wiele z tych tematów, ale również pewnym doświadczeniem, ekstrapolacją naszej wiedzy z leczenia innych chorych, innymi chorobami wirusowymi, może trochę podobnymi do COVID-19. I ta historia dobrze ilustruje ten element sztuki w medycynie. Mówię sztuki, ale tak naprawdę no jest to kompilacja doświadczenia, wiedzy dotyczącej zjawisk podobnych, a więc czegoś, co już wymyka się samej statystyki.
Jak pan doktor zaznaczył, ta wiedza narasta, i czy też przybywa jej, ale zaczyna się ostatnio dostrzegać również tak zwane choroby rzadkie. Obserwujemy zbiórki w internecie na kosztowne operacje w Stanach Zjednoczonych, między innymi. No, Polacy to naród hojny na szczęście, ale to się wymyka statystyce, prawda? Czy też wymykało się decydentom?
Z definicji choroby rzadkie to są takie, które są spotykane mniej często niż raz na 2000 ludzi. No de facto to one wcale nie są takie rzadkie, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że znamy ich już kilka tysięcy, znamy z objawów, znamy z przyczyny genetycznej, to okazuje się, że tych chorób wkoło nas jest bardzo dużo. Natomiast ponieważ one wymagają bardzo specyficznego leczenia, bo często są to defekty genetyczne powodujące nieprawidłową strukturę pewnych białek, najczęściej białek enzymatycznych, ważnych dla organizmu, i leczenie polega na tym, żeby to białko w jakiś sposób organizmowi dostarczyć, tak? Ten enzym, czy niekiedy to białko strukturalne. No i wyprodukowanie takiego leku jest bardzo drogie. I na każdą z chorób rzadszych jest, oczywiście na wszystkie, ale na te, na które mamy leki, każda choroba ma swój lek, tak? Czyli każda pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia badań, wyprodukowania swoistej substancji, dlatego to jest takie drogie i dlatego mamy problem z leczeniem, chociaż na wiele z tych defektów genetycznych, tych defektów enzymatycznych już są leki, one są dostępne w świecie, ale one są dostępne w państwach bogatszych i bardziej przykładających wagę do dobrostanu obywateli niż Polska, tak? Natomiast Polska jako kraj jeszcze w zakresie opieki zdrowotnej dość ubogi w środki. No na razie nie należy do tej grupy krajów, które w tym zakresie mają opracowane standardy. My cały czas borykamy się z utworzeniem takiego programu dla chorób rzadkich, jeszcze z diagnostyką, bo nie wszystkie z tych chorób, które możemy w świecie diagnozować, u nas mają określone ścieżki diagnostyczne. To te badania są, tak? Tylko jeśli to pacjent ma zapłacić kilka, czy czasem kilkanaście tysięcy złotych za test genetyczny, wiadomo, że jest mu trudno, podczas gdy w innych krajach to państwowe czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne te koszty pokrywa. Także to jest olbrzymi problem, problem, przed którym staje współczesna medycyna, dlatego że dzisiaj dla nas nie jest problem leczenie zapalenia płuc, które na początku XX wieku było śmiertelną chorobą, czy zapalenia wyrostka robaczkowego, ale właśnie takie ciężkie choroby, jak choroby nowotworowe, jak choroby genetycznie warunkowane, te choroby rzadkie, to jest wyzwanie współczesnej medycyny, wyzwanie nie tylko ekonomiczne, ale również przede wszystkim naukowe, praktyczne.
Panie doktorze, czy to prawda, że pediatria jest w istocie najtrudniejszą dziedziną medycyny?
Nie wiem, czy to prawda. Mogę odpowiedzieć na inne pytanie. Jest na pewno najpiękniejszą, w moim przynajmniej przekonaniu. Natomiast rzeczywiście jest trudna ze względu na to, że opiera się na zupełnie innej formie kontaktu z pacjentem, szczególnie jeśli to jest pacjent bardzo mały, to wówczas pediatra staje się swoistym detektywem, bo ten pacjent bardzo mało mu również może powiedzieć o swoich dolegliwościach i trzeba, posługując się wiedzą, intuicją, postrzegawczością tego wszystkiego szukać, ale jest dyscypliną bardzo piękną, bo tutaj w naszej dziedzinie wczesna interwencja, czyli wczesne wykrycie choroby, szczególnie jeśli to właśnie jest choroba genetycznie warunkowana, taka odwracalna w swoich skutkach, daje często całkowite wyleczenie, tak? Więc my możemy nie tylko ratować te małe życia, ale też dawać maluchom dobrą jakość życia na całe życie. Tylko dlatego jest też tak frustrującą dziedziną w sytuacji niedoboru środków, niedoboru możliwości, tak? Bo my wiemy, w świecie wiele już jest dostępne, a nie możemy tego zastosować u naszych pacjentów. To jest strasznie wnerwiające, tak? To frustruje, dlatego pediatrzy są też tacy dość waleczni w staraniach o te różne możliwości lecznicze dla swoich pacjentów. Teraz daleko nie szukać, tak? Ja siedzę w miejscu, gdzie stosujemy terapię CAR-T, czyli tymi komórkami modyfikowanymi, które zwalczają takie białaczki, które nie dają się pokonać żadnymi innymi środkami, tak? Metoda genialna. Piątka dzieci już dostała te komórki, ale w Polsce nierefundowana. I Polska Agencja Oceny Technologii Medycznych na razie mówi, że poczekajmy, tak? Że u dzieci nie będziemy stosować. Rekomendował dorosłych, tak? A my musimy za każdym razem, kiedy chcemy zastosować u naszego pacjenta, organizować zbiór. Pacjenci starają się te 1 300 000 ponad złotych uzbierać, żeby można uruchomić to leczenie.
Dla przeciętnej rodziny trudna do zebrania. Panie doktorze, nie zdążyliśmy porozmawiać o transplantologii dziecięcej, ale to znaczy, że jeszcze się przed mikrofonem spotkamy i będzie okazja. Bardzo dziękuję.
Bardzo ciekawy temat, jeden z moich ulubionych. Także
no właśnie, ale to za jakiś czas oczywiście obiecuję Państwu i proszę Pana doktora również o potwierdzenie.
Porozmawiamy. Czuję się zaproszony, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za dzisiaj. Przypomnę Państwu, że dziś moim gościem był Pan Tomasz Jarmoliński, doktor nauk medycznych, nefrolog, pediatra i transplantolog. Dziękuję bardzo.
Dane statystyczne pomagają nie tylko medycynie, ale właściwie są pomocne w każdej dziedzinie nauki i gospodarki.
Wiem, że nic nie wiem.
Co 10 lat, co dekadę Główny Urząd Statystyczny spisuje wszystkich Polaków. Ostatni taki spis odbył się w 2011 roku. Po ubiegłorocznym spisie rolnym w kwietniu rozpoczyna się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Jest z nami Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, ten spis już będzie chyba z górki, tak? Bo po tym spisie rolnym jesteście doskonale chyba przygotowani. Opracowane macie wszystkie zagadnienia związane właśnie z pandemią, z obostrzeniami.
Tak, oczywiście. Wszystkie jakby procedury, organizacja, metodologia. Może nie metodologia, ale organizacja, aplikacje i te różne formy, które były w trakcie powszechnego spisu rolnego, no już zostały przetestowane. Jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia, no ale zawsze jest jakby to nieoczekiwane wiążące się z tym, jak się rozwinie sytuacja, że związana z pandemią, tego typu sytuacje. Poza tym to jest też i tematyka inna, i skala też o wiele większa, bo to dotyczy nie tylko, powiedzmy, tej grupy społeczno-zawodowej, jaką byli rolnicy, ale całej populacji, wszystkich mieszkańców Polski, w naszym przypadku województwa lubuskiego. Tam było, jeśli mówimy o powszechnym spisie rolnym, 23 tysiące gospodarstw, a tu jest ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych i do spisania ponad 1 000 000 ludności.
Czyli każdy musi się spisać, niezależnie od wieku?
Tak. Niezależnie od wieku, od urodzenia do wieku senioralnego.
I każdy musi wypełnić ankietę tą spisową?
Każdy ma mieć wypełnioną tą ankietę spisową, każdy ma być spisany. Natomiast tych osób, które będą, powiedzmy, udzielały wywiadu w formie elektronicznej, poprzez samospis internetowy, w formie telefonicznej, telespis i w przypadku tym trzecim bezpośredniej wizyty rachmistrza spisowego, no to te osoby mogą udzielać informacji o wszystkich członkach gospodarstwa domowego, czyli tu nie każdy będzie przesłuchiwany, tak bym to określił.
A co dokładnie chce wiedzieć rachmistrz?
W tej chwili już można powiedzieć, bo ten formularz funkcjonuje w formie zdalnej. To jest 38 pytań, czyli takie sprawne przeprowadzenie to jest kilka minut na jedną osobę. Gospodarstwo domowe, takie typowe, czteroosobowe, to jest to około 12-15 minut. 10 pytań dotyczy kwestii budynkowo-mieszkaniowej, wyposażenia mieszkania.
To znaczy, jaki jest powierzchnia, tak? Jak, czy to budynek
tak,
jednorodzinny, wielorodzinny?
Wyposażenie, toaleta, łazienka, woda, gaz i tak dalej w te sprawy. No i takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o budynek, jeśli to jest budynek indywidualny, budynek jednorodzinny. No a później jest 28 pytań takich personalnych, odnoszących się do sytuacji w gospodarstwie domowym, powiązań między głową i pozostałymi mieszkańcami. To jest kwestia obywatelstwa, narodowości, mniejszości etnicznej, ewentualnie języka, którym się posługujemy w gospodarstwie domowym. Kwestia niepełnosprawności, aktywności zawodowej, tego typu pytania.
A to są pytania już takie indywidualne. Skąd będziecie Państwo w ogóle wiedzieli, do kogo trafić? Czy są jakieś adresy? Są spis telefonów jest? Jak to będzie przebiegało?
No, mamy przede wszystkim bazę adresową. Do każdego gospodarstwa domowego trafi list prezesa informujący o terminie przeprowadzenia tego spisu, o zakresie spisu, o wykorzystaniu tych danych, które pozyskamy w trakcie spisu. Natomiast jeśli chodzi o bazę telefoniczną, to podobnie jak w powszechnym spisie rolnym będziemy korzystali właśnie z baz ogólnodostępnych, to znaczy nie ogólnodostępnych, ale tych operatorów, którzy mają aktualne numery telefonu do ewentualnego wykorzystania w trakcie telespisu przez telefon.
A można zdecydowanie samemu się spisać, usiąść przed komputerem, znaleźć odpowiednią ankietę i wypełnić ten dokument?
Oczywiście, to jest metoda, którą preferujemy w tej chwili. XXI wiek wymusza tego typu jakby preferencje, czyli wykorzystanie samospisu internetowego. Jest to metoda nie tylko powinna być najpowszechniejsza, najszybsza, najbezpieczniejsza, nie wymagająca jakby kontaktu przez telefon, nie wymagająca kontaktu bezpośredniego z rachmistrzem spisowym. No i tu będziemy apelowali i namawiali, żeby skorzystać z tej metody jak najpowszechniej. Wszędzie w tej chwili akcja promocyjna już ruszyła. Będziemy informowali o tym na stronie www.spis.pl. Jest zdalny formularz i można go wypełniać. Od 1 kwietnia.
Jak pan powiedział, te dane są to dane wrażliwe, czyli pytanie jest o wyznanie, pytanie jest o to, z kim mieszkam, pytanie jest o to, ile zarabiam pewnie.
No nie, ile zarabiam nie, ale gdzie pracuję, jaki zawód wykonuję, no, jaka to jest branża ewentualnie. Natomiast ile zarabiam nie. Ale o te, powiedzmy, takie wrażliwe dane dotyczące niepełnosprawności, dotyczące obywatelstwa, dotyczące mniejszości etnicznej i tak dalej, no ale zawsze tam jest takie ostatnie rozwiązanie dotyczące tego, że nie chcę odpowiedzieć na to pytanie i tyle. Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Dokładnie tak to brzmi.
Nie trzeba na wszystkie pytania odpowiadać, tak?
Na te takie, o które pan określił pytaniami wrażliwymi, to właśnie jest tam taka ostatnia wersja, która brzmi nie chcę odpowiedzieć na to pytanie.
A to jest anonimowe wypełnianie, czy wszędzie są podane PESEL, dane, nazwisko?
No to PESEL jest do celów identyfikacyjnych, jeśli przychodzi rachmistrz spisowy, po PESELach identyfikujemy, natomiast później te wszystkie dane ulegają anonimizacji, podlegają podwójnej ochronie, tajemnica statystyczna. Najpierw RODO, później tajemnica statystyczna. Zresztą wszyscy, którzy mają jakikolwiek kontakt właśnie z danymi spisowymi, z procedurami, z organizacją spisu, podpisują upoważnienie, przyrzeczenie o tym, o zachowaniu tych danych.
Ale jeżeli wypełniamy ankietę w internecie, to przecież musimy też podać, kto wypełnia, tak?
No, identyfikuje się poprzez PESEL i w tym sposobem jakby ta identyfikacja pozwala nam już jakby odnotować, że ta osoba wpisana w tym gospodarstwie domowym już dopełniła tego obowiązku.
Aha, i później ten PESEL
jakaś
nie jest.
Jakaś forma identyfikacji musi być, bo wtedy byśmy po pierwsze nie wiedzieli, jaką mamy kompletność na konkretny dzień spisu, a poza tym nie wiedzielibyśmy, czy spisali się już prawie wszyscy, czy nie spisali się niektórzy podwójnie, potrójnie i tak dalej.
Kto to będzie spisywał? Powiedział pan, że telefon, jest infolinia, jest internet, ale czy także, bo zwykle było tak, że większość spisywała się poprzez rachmistrzów spisowych, którzy chodzili po mieszkaniach, domach, tak?
gminne biura spisowe dokonują naboru kandydatów na razie na rachmistrzów spisowych. Tych rachmistrzów spisowych jest tutaj do spisania mieszkańców województwa lubuskiego 419 dokładnie. Muszą odbyć takie szkolenie. Po szkoleniu muszą zdać egzamin. Po zdaniu tego egzaminu otrzymują identyfikatory, otrzymują sprzęt, są szkoleni, otrzymują dodatkowo jeszcze, są wyposażani w sprzęt. No i ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba, ruszą w teren. Oni mogą również przy pomocy tego sprzętu telespisywać i ta forma dualna, czyli spisywanie przez telefon i spisywanie bezpośrednio, jeśli będzie taka potrzeba, wchodzi w rachubę.
Rozumiem, że muszą się wykazać znajomością tych zagadnień poprzez ten egzamin, tak?
To jest... Oczywiście, że tak. No, są zaznajamiani przede wszystkim z organizacją, z prowadzeniem tego, z metodologią, ze sposobami różnych nietypowych przykładów też będą uczeni. Socjotechniką prowadzenia tych wywiadów, to z umiejętnością przekonywania do tego, żeby tego wywiadu udzielić i tak dalej. Także te umiejętności muszą zdobyć. Obsługa sprzętu, poza tym zdalne przekazywanie później po każdym dniu spisywania i tak dalej.
Oni nie będą na etacie, to będzie płatne za każdą ankietę, tak?
Z tego oni są zatrudniani przez dyrektora Urzędu Statystycznego, czyli zastępcę wojewódzkiego komisarza spisowego na podstawie umowy zlecenia i za każdą spisaną osobę w gospodarstwie domowym otrzymują zapłatę.
Słyszałem, że to jest 6 zł, tak?
No tak, uśredniona stawka wcześniej w projekcie, tym wstępnym założeniach były 2 stawki. Teraz ma być uśredniona. W tej chwili widzę tutaj na komputerze, że wpisano już w nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań w druk sejmowy i tam będzie już ta nowa stawka 6-złotowa. Muszą być właśnie niekarani, muszą być pełnoletni, co najmniej średnie wykształcenie, nieskazitelna opinia i niekarani.
Te spisy będą równolegle we wszystkich miejscowościach, czy w jaki sposób państwo sobie to usystematyzowali?
Nie, no we wszystkich miejscowościach zaczynają się od 1 kwietnia, od połowy kwietnia ruszają już telespisy i później ankieterzy w teren. We wszystkich miejscowościach równocześnie.
I co później po tym zebraniu tych dokumentów, co się będzie dalej działo z tymi dokumentami?
To znaczy, może nie z dokumentami, bo to wszystko
ankietami,
jest robione poprzez internet i przekazywane na serwery zbiorcze. No i później jest opracowywanie tych materiałów, no, czyszczenie ewentualnie, sprawdzanie niepewnych niespójności, jeśli takie będą. No i później opracowywanie wyników wstępne, później już będą ostateczne. No, z pewnym oczywiście opóźnieniem, podobnie jak to jest z powszechnym spisem rolnym. Powszechny spis rolny skończył się w październiku. No, listopad, grudzień, styczeń opracowanie, powinniśmy mieć już dane. Czyli z takim pewnym kilkumiesięcznym opóźnieniem będą te dane. Tym bardziej, że te dane będą służyły nie tylko, powiedzmy, w województwie, ale dane ogólnokrajowe, różnego rodzaju centrum naukowo-decyzyjnym, jak również w Unii Europejskiej.
Te dane będą powszechnie dostępne?
Oczywiście, że tak. Spis jest powszechny, dane będą również powszechnie dostępne.
Spis jest obowiązkowy. Na czym polega ten obowiązek? Jeżeli na przykład nic nie zrobię, to rachmistrz do mnie zadzwoni, przyjdzie. Jeżeli się nie spiszę samodzielnie, nie wejdę na stronę internetową, nie zobaczę tej ankiety, nie wypełnię tej ankiety, co się będzie działo?
My widzimy cały czas, ile jest wypełnionych i jeśli ktoś polegał samospisowi, no to automatycznie jest eliminowany do tych 2 następnych form spisywania. No i albo będzie telefon, albo bezpośrednia wizyta rachmistrza spisowego, oczywiście po uprzednim umówieniu się z gospodarstwem domowym, z osobami w tym gospodarstwie. No i tutaj, jak pan wspomniał, to jest ustawowy obowiązek. Wszyscy mieszkańcy Polski podlegają ustawowemu obowiązkowi spisywania się, czyli jakiejkolwiek formie by nie rozpoczął tego spisu, musi on zostać zakończony.
Wiadomo teraz, że wiele osób ma rodzinę w Anglii, w Niemczech, czasami przyjeżdżają, czasami nie, jeszcze nie jest ustalony ich status. Są tak pół na pół, trochę tu, trochę tam, to oni też mają być spisani przez domowników, czy nie?
Tak, oczywiście to są migranci krótkookresowi do 3 miesięcy, migranci długookresowi powyżej 3 miesięcy, powyżej roku. I ten status tego zamieszkiwania, pobytu za granicą również jest odnotowywany w trakcie spisu.
A jak cała rodzina wyemigrowała, ma tutaj dom, który wynajmuje, załóżmy, to do nich też to w jakiś sposób trafić trzeba?
No oczywiście, że tak. No, do mieszkania, do gospodarstwa. No jeśli nie dopełniły te osoby tego obowiązku wymeldowania na stałe za granicę, no to oczywiście trafimy do nich. No wtedy będzie ustalany przez rachmistrza rzeczywisty status tego zamieszkania w tym gospodarstwie i spisania tych osób, które wynajmują, bo one, albo jeśli to są Polacy, to powiedzmy z jakiegoś miejsca w Polsce oni pochodzą i zostaną spisani w tym miejscu, natomiast tamtym, którzy mieszkali poprzednio, nie. To samo będzie dotyczyło obcokrajowców, którzy zamieszkują w tym gospodarstwie.
A obcokrajowcy też mają ten obowiązek, który mieszkają w Polsce, a nie są zameldowani jeszcze, czasowo przebywają?
Tak, obcokrajowcy również.
Czyli też się powinni spisać, tak? Niezależnie od tego, że nie mają...
Przebywający na terenie, na terytorium Polski powinni się spisać. Jeśli pracują, to także. No ale z tego powodu, że spisujemy również obcokrajowców posługujących się innymi językami, będziemy w tych trzech podstawowych wersjach językowych mieli również formularze, to jest angielski, niemiecki i ukraiński, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, ukraiński.
Ktoś się będzie mocno upierał i nie spisze się, to jest przewidywana kara także za to, tak?
Tak, oczywiście kara grzywny. Jeśli będzie podawał nieprawdziwe informacje, to jeszcze dotkliwsza kara. Ale to myślę, że podobnie jak przy spisie rolnym tych uchylających się od tego obowiązku ustawowego będzie niewielu. Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej w wywiadach, to jest obowiązek. Jeśli ktoś się uchyla i robi to z premedytacją, no to można oczywiście wystąpić na drogą sądową i takie sprawy w tej chwili rozpatrujemy i będziemy kierowali, mówię o tych, którzy odmówili nam udziału w powszechnym spisie rolnym.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Jak wygląda kopalnia ropy i gazu ziemnego? Czym różni się od kopalń węgla kamiennego, rudy miedzi czy węgla brunatnego? O edukacji prowadzonej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze rozmawia Adam Ruszczyński.
Rozmawiam z Krzysztofem Krupińskim, dyrektorem Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Nie wszyscy wiemy, nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oprócz działalności podstawowej prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Do jakich grup wiekowych ta działalność edukacyjna jest skierowana?
To prawda. Pomimo tego, że naszą misją, mówię o Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie jako spółce, jest przede wszystkim dostarczanie naszym klientom przyjaznej energii, przyjaznej dla środowiska energii. A jeżeli chodzi o oddział w Zielonej Górze, to my przede wszystkim zajmujemy się eksploatacją tutaj złóż na Niżu Polskim. To rzeczywiście ta część związana z edukacją tak naprawdę jest dla nas jednym z podstawowych również takich elementów. Wiemy, że to jest bardzo ważne. Często spotykamy się, ja osobiście spotkałem się z tym, że nie tylko osoby, które mają niewiele wspólnego z naszą branżą, ale te, które wydaje im się, że coś wiedzą już na ten temat, no zdarza im się nawet zastanawiać, jak to rzeczywiście wygląda. Czy ta ropa, czy ten gaz, oni się znajdują w jakichś zbiornikach, gdzieś,
no, tak.
Jakie są, czy tam można zjechać na dół, zobaczyć, porównują, ponieważ słyszą, że to jest kopalnia, więc porównują to naturalnie z takimi kopalniami, nazwijmy to standardowymi, czyli kopalniami węgla kamiennego. I stąd między innymi nasze podejście jako spółki, a również oddziału w Zielonej Górze, żeby edukować.
To porozmawiajmy w takim razie o poszczególnych działaniach osobno, zarówno tych realizowanych przez oddział w Zielonej Górze, jak i tych prowadzonych przez całą spółkę. Na czym polega na przykład projekt edukacyjny pod nazwą Górnik w Przedszkolu?
Górnik w Przedszkolu jest to akurat akcja tutaj w Zielonej Górze, lokalna, w której biorą udział pracownicy naszego oddziału tutaj w Zielonej Górze oraz oddziału geologii i eksploatacji, dlatego że część pracowników tego oddziału również tutaj lokalnie w Zielonej Górze pracuje. Sam pomysł powstał chyba około 10 lat temu i chodziło o to, żeby w taki sposób zorganizowany przedstawić naszą działalność tym najmłodszym. Polega to na tym, że górnicy w galowych mundurach prowadzą taką prezentację w przedszkolach,
odwiedzamy te jednostki, demonstrują na przykład próbki ropy, różnego rodzaju skały i wtedy się okazuje, że ta ropa czy ten gaz to rzeczywiście tam w tych skałach się znajduje, a nie właśnie w tych zbiornikach. Dzieci otrzymują różnego rodzaju upominki, na przykład kolorowanki, jakieś czapeczki górnicze, czyli czako tak zwane. Są bardzo zainteresowane. Muszę przyznać, że to jest dla nas wielka przyjemność. Mogę tylko powiedzieć, że na przykład w 2019 roku u nas pracowników, którzy byli zaangażowani, było ponad 100 osób.
No to rzeczywiście dużo.
10 tysięcy, ponad 10 tysięcy dzieci. Dlatego, że to nie są tylko przedszkola tutaj na naszym terenie lokalnie w Zielonej Górze, ale staramy się wychodzić szerzej, czyli na naszą całą tutaj, nasz cały obszar działalności, czyli na niż Polski, czyli tak naprawdę na 5 województw.
Również do najmłodszych jest skierowana Akademia Gazusia, która już miała kilka edycji. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia?
To jest taki projekt edukacyjny skierowany rzeczywiście do najmłodszych. Tutaj do takich zielonogórskich przedszkolaków, ale nie tylko. Gazuś to jest taka postać, nazwijmy to, która prowadzi różnego rodzaju zajęcia. Przede wszystkim tutaj mamy liderem naszym takim, jeżeli chodzi o spotkania, jest nasz sąsiad, czyli tutaj przedszkole miejskie numer 34. Natomiast celem jest wprowadzenie tych najmłodszych w świat wiedzy, nauk przyrodniczych, matematycznych, zainteresowanie przede wszystkim i rozbudzenie ciekawości. W 2017 roku odbyła się pierwsza taka edycja, która przebiegała pod hasłem z gazusiem przez świat. Dzieci poznawały różne kraje. Natomiast w 2018 była już poświęcona różnym zawodom. Gazuś przyprowadził dzieci na spotkanie z górnikiem tutaj do siedziby oddziału, ale do przedszkola zaprosił już między innymi lekarzy, trenera sportowego, ogrodnika. Na takich warsztatach artystycznych dzieci tworzyły swoje prace, na których przedstawiały swoje marzenia związane z przyszłym zawodem. Co ciekawe, i to dla nas jest rzeczywiście bardzo miłe, dzieci są bardzo zainteresowane i muszę przyznać, że chyba z tego powodu, że nie ma tu rywalizacji, no, one po prostu zadają bardzo, bardzo ciekawe pytania. Nie ma w tym wypadku, tak jak wspomniałem, takiej rywalizacji, że ktoś wygrywa, ktoś nie, więc one absolutnie nie są zestresowane. A dla nas, nie ukrywam, że dla Gazusia czasami te pytania są nie tylko ciekawe, ale również czasami trudne do wyjaśnienia. Choćby ze względu na to, że trzeba użyć odpowiedniego języka. Tak? No natomiast w 2019 to jeszcze Gazuś zaprosił dzieci w świat nauki, eksperymentów tutaj, jeżeli chodzi o centrum nasze nauki Keplera. Tak? Gazuś nie tylko tutaj funkcjonuje, ale również na naszej, na obszarze naszej działalności oddziału i nie tylko pokazuje, czym my się zajmujemy, ale również prowadzi różnego rodzaju stoiska takie edukacyjne, na którym są przeprowadzane ciekawe eksperymenty, na przykład chemiczne. Chodzi nam o to, żeby te dzieci zainteresować nauką, żeby one chciały poznawać świat, żeby ta nauka była czymś dla nich naturalnym, a nie tylko zdobywaniem ocen.
Jasne. Spółka realizuje jeszcze jeden, tym razem centralny projekt edukacyjny o nazwie GeoTalent. Do kogo jest on adresowany i jakie są jego założenia?
Program GeoTalent to jest taki sztandarowy program, jeżeli chodzi o polskie górnictwo naftowe i gazownictwo w obszarze edukacji. Jest adresowany przede wszystkim do studentów. Do studentów wszelkich ośrodków, to nie tylko AGH, nie tylko, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza, większość naszych pracowników tutaj znajduje pracę, ale to również współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim. Natomiast są to studenci, którzy są zainteresowani branżą naftową i chcą pogłębić tą wiedzę o takiej umiejętności praktyczne. Jest kilka programów z tym związanych, na przykład warsztaty, na których studenci spotykają się z naszymi specjalistami, mogą wymienić doświadczenia z praktykami. Ale są również konkursy. Co roku organizujemy takie konkursy jako Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jak I takim konkursem jest na przykład konkurs prac dyplomowych. Można do tego zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a nawet doktorskie. Związane oczywiście z tą branżą wydobywczą węglowodorów.
Jasne.
I tutaj te najlepsze prace są nagradzane. Co ważne, zorganizowane są również wyjazdy na nasze obiekty i tam ci studenci mogą zapoznać się już bezpośrednio z naszymi instalacjami i zdarza się często, że chcą w naszych firmach tutaj, czy to w Zielonej Górze, czy w Sanoku, czy w Warszawie pozostać i organizujemy takie praktyki, czasami zostają na dłużej.
No, czyli to dowodzi skuteczności tego programu.
Jak najbardziej.
GeoTalent. Wiem, że jeszcze prowadzicie liczne działania edukacyjne na terenie własnej siedziby przy ulicy Westerplatte. Być może uda nam się przy najbliższej okazji jeszcze dłużej o tym i więcej porozmawiać. Natomiast ze względów czasowych musimy niestety postawić kropkę w tym miejscu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem Radia Zachód był Krzysztof Krupiński, dyrektor oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze.
Wiem, że nic nie wiem.
I na zakończenie audycji dwie ciekawostki. Wyniki badań pokazują, że aż 69% Polaków walczy z przeziębieniem domowymi sposobami. Podobnie jest z chorobami układu pokarmowego, takimi jak zgaga, wzdęcia czy biegunka. Samoleczenie stosuje tutaj 56% badanych. Na własną rękę leczymy siebie i to zazwyczaj kobieta staje się domowym lekarzem i pomaga ulżyć w dolegliwościach mężowi i dzieciom. Preferujemy w leczeniu produkty naturalne. 85% Polaków wierzy w cudowną moc czosnku. 73% używa leków bez recepty, a 66% stosuje kuracje ziołowe. Czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, wyjaśnia dr Marzena Plucińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Ja tak sobie od lat myślę, no, że coś się stało też poniekąd z tą naszą medycyną, że pacjenci trochę nam nie dowierzają, nam lekarzom. A przecież ta nasza medycyna to nie jest wymysł tej chwili, jest to historia, która pozwala nam dojść do pewnego etapu, do dzisiejszego etapu i do dzisiejszej wiedzy. Wierzymy pacjentom, czyli wierzymy w to, co nam mówią, jeżeli stosowali już pewne terapie, które im nie służyły i mówią o swoich jakby odczuciach i to uwzględniamy. Ale błędem jest to, co nas boli poniekąd, ale odbija się to oczywiście rykoszetem w stosunku do pacjenta, jeżeli pacjent leczy się alternatywnie, a nie zaufa lekarzom. I to doprowadza niestety do nieszczęść. I tak jak powiem, no nie widziałam żadnego cudownie uzdrowionego pacjenta metodami alternatywnymi, a naprawdę bardzo dużo pracuję, za to widziałam pacjentów, którzy zgłaszali się do nas za późno i którym już nie mogliśmy pomóc. I to wtedy jest nasz ból, ból rodziny, no i nieszczęście, które się wydarza.
Ponad połowa Polaków w wieku od 18 do 64 lat poparłaby wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czy jednak wypłacanie pieniędzy od państwa wszystkim bez żadnych warunków co miesiąc ma sens i jakie niesie ze sobą konsekwencje, a przede wszystkim czy nas na to stać? Pomysł nie jest nowy. W czasach współczesnych chodzi o to, że w teorii powinno ubywać miejsc pracy z powodu powszechnie wprowadzanej automatyzacji. Mówi się jednak o tym od lat. Nic takiego się nie dzieje. Co więcej, pojawiają się nowe zawody. Doktor Renata Maciejewska.
Mówi się o tym, że nie ma człowieka, który nic nie robi, tak? Nawet konsumpcja jest jakąś formą działania, więc będę musiała pójść do sklepu i te pieniądze wydać, ten gwarantowany dochód. Są różne opinie na ten temat. Jeżeli ten dochód gwarantowany byłby, zastępował pomoc społeczną, prawda? Te świadczenia, które ludzie bardzo często również pobierają i tylko ten dochód gwarantowany by istniał, No to nagradzanie, badania mówią o tym, w Kanadzie był ten eksperyment w latach 70., o ile pamiętam, badania o tym mówią, że tak naprawdę wprowadzenie tego dochodu gwarantowanego wcale nie obniżyło aktywności zawodowej ludzi. Człowiek nie lubi próżni. Jeżeli nie musiałabym do pracy chodzić, być może zaangażowałabym się w inne formy działalności, może byłabym społecznikiem większym. Także byłyby też również korzyści związane może z inną formą aktywności ludzkiej. No ja bym nie odrzucała od razu, mówię, skojarzenie pierwsze jest na razie na nie. Popatrzmy, że nasza pomoc społeczna również nagradza. Jest wiele osób, które korzystając z tej pomocy społecznej wykazują jakby niechęć do aktywności, także tutaj rzeczywiście nie odrzucałabym tego pomysłu tak od razu. Poczekajmy tak na te kraje, które są bogate, które są mają wysoki dochód. Wszystko jest w sferze doświadczeń, eksperymentów, to są bardzo ciekawe rzeczy. Czy zostanie to ogólnione i wprowadzone do innych krajów, to życie pokaże, ale mówię, poczekajmy.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.